List do ministra rosyjskiego.
List otwarty Polaka do ministra rosyjskiego. W razie potrzeby odsłoniłbym swoje nazwisko. Potrzeby tej jednakże nie przewiduję. Nadaję zresztą poniższym uwagom formę listu do waszej ekscelencji tylko dlatego, że w ten sposób prędzej one dojdą do jej uszu i zwrócą na się pilniejszą uwagę polskiej i rosyjskiej powszechności. W obydwóch społeczeństwach istnieje silne przekonanie, że z powodu wielkich wypadków na wschodzie przyjdzie, jeśli nie do radykalnych zmian, to przynajmniej tymczasem do radykalnej rewizji spraw i stosunków na całym obszarze państwa rosyjskiego.
Adnotatio Szymona Askenazego. Ten list mógłby samym swoim tytułem budzić pewną usprawiedliwioną nieufność. Nie, żeby Polak nie miał dziś nic do powiedzenia ministrowi rosyjskiemu. Owszem, miałby zawsze, a szczególnie dzisiaj, do powiedzenia mu dosyć za dużo. Ale musiałby powiedzieć samą prawdę, całą prawdę, bez układnego optymizmu dworaka i bez miłosiernej litanii petenta, bez ogródek, a i bez rozjęczenia ze świadomością naszej krzywdy, a i mocy naszej. Przyjść nie z prośbą, ani nawet ze skargą, lecz ze światłem i przestrogą.
Nie mam też bynajmniej zamiaru kreślenia programu na przyszłość. Pragnę tylko objaśnić, że nienawiść, zła wola i zła wiara dolewa tylko oliwy do ognia, jątrzy i zapobiega wszelkiemu polepszeniu się stosunków. Stosunki te są złe i nie mogą być inne. Stałym stanem, w jakim żyje naród polski w państwie rosyjskim, jest jak najgłębsze cierpienie. Cierpienie to od czasu objęcia przez Rosję ziem polskich zwiększa się z każdym pokoleniem.
Ten Polak nie udaje dyplomaty, ani jałmużnika, nie kłania się i nie biada. Mówi imieniem Polski, lecz jej nie adwokatuje. Nie szuka dla niej łaski ani zlitowania. Zajmuje się on w rzeczy samej jedynie wykryciem istotnej prawdy. A czyni to z godnością, powagą i zupełnym spokojem.
Rządy rosyjskie nigdy po zwycięstwie nie postępowały wspaniałomyślnie i nie umiały się wyrzec zemsty. Po upadku powstania z 1963 roku odjęte zostały krajowi prawa już nie tylko narodowe, ale wprost życiowe. Terroryzm stał się stałym wykładnikiem rosyjsko-polskich stosunków. Każdy Polak, bez względu na jego postępki i uczucia, uważany jest za przestępcę względem państwa. Tylko dlatego, że w żyłach jego płynie krew polska. Pokolenia, które przyszły na świat po roku 1963, były traktowane tak, jakby brały w nim udział z bronią w ręku. Wydano prawa wyjątkowe, czyniące z Polaków obywateli nie drugiej, ale ostatniej klasy. Kraj zalała biurokracja rosyjska, która w bezprzykładny w świecie sposób usunęła społeczeństwo od wszelkiego udziału w załatwianiu własnych jego spraw.
Adnotatio. Trzeba wspomnieć o podkopującej i wiążącej królestwo ogromnej akcji administracyjnej, o demoralizującym poddaniu polskiego ludu włościańskiego pod samowładny dozór policyjny władz gubernialnych, powiatowych, straży ziemskiej. O kardynalnym gnębieniu przez narzucenie mu języka rosyjskiego.
Starożytny, kulturalny i wyrobiony język polski dostał się w taką poniewierkę, w jakiej od początku świata nie był żaden z najmniej nawet wyrobionych języków słowiańskich. Wielmożnej ekscelencji wiadomo być musi, że w pewnych prowincjach państwa użycie go było poczytywane wprost za przestępstwo.
To jest po prostu dewastacja kulturalna. Skutki nie dają na siebie czekać. Ujawniły się one między innymi w zastraszającym wzroście przestępczości. ciągu ostatniego dziesięciolecia w 10 guberniach polskich wzrosła ona o 46%, w wewnętrznych rosyjskich zaledwie o 14%. Dla należytej oceny tego zjawiska trzeba wziąć pod uwagę, że ludność nasza pod względem przysposobienia moralnego, na przykład pod względem trzeźwości, znakomicie przewyższa rosyjską.
Co do szkolnictwa, znów muszę powiedzieć, że jeśli w Rosji samej jest ono raną społeczną, wymagającą absolutnie środków ratunkowych, łatwo sobie wyobrazić, jakie jest w kraju tutejszym, gdzie będąc równie bezduszne i biurokratyczne, było zarazem wrogiem i miało na celu nie oświatę i naukę, ale politykę w znaczeniu bezwzględnej rusyfikacji. Młodzież patrzy na poniewierkę i nienawiść dla swego języka, dla swej krwi, dla swej religii i odpłaca również nienawiścią. Widzi, że szkołom nie chodzi o naukę, widzi w Rosjanach nie przewodników, ale politycznych agentów, widzi ich bezduszność, formalizm, nieuctwo, widzi nieuczciwość i łapownictwo, które za czasów Apuchtina doszło do rozmiarów wprost potwornych i które trwa dotąd. I obok nienawiści wynosi pogardę.
Zarazem inicjatywa wychowawcza najpoważniejszych nawet instytucji społecznych, jak Towarzystwo Dobroczynności, cóż dopiero osób prywatnych, prześladowana jest czujniej niż zbrodnie kradzieży lub mordu. Co się tyczy szkolnictwa średniego, to jest gimnazjów rządowych, klasycznych i realnych, zostało one jak najgruntowniej doprowadzone do takiego stopnia ohydy, jakiej wprost niepodobna wyczerpać żadnym opisem. Łapownictwo, szpiegostwo, brutalstwo, nieuctwo. Oto są cztery krawędzie, na których wznosi się wychowanie gimnazjalne w kraju naszym. Ośmioletni pobyt w gimnazjum królestwa równa się istotnie tyloletniej karze galer duchowych dla kilkunastu tysięcy najlepszej młodzieży polskiej. Jest ona zmuszana zdobywać ten przywilej nauki za cenę cierpliwie znoszonej poniewierki. Szkolnictwo wyższe musiało oczywiście ucierpieć jeszcze dotkliwiej. Zrusyfikowany Uniwersytet Warszawski nie zna wcale nauki dziejów polskich ani prawa polskiego. Nie daje polskiego wykładu literatury rodzimej, nie uczy prawa kanonicznego, nie troszczy się o przedmioty naukowe niezbędnej wprost doniosłości życiowej, jak obowiązujące w tym kraju po dziś dzień polskie i francuskie prawodawstwo cywilne, handlowe, hipoteczne, wykładane byle jak przez całkiem nieznających się na tych rzeczach docentów Rosjan.
Państwo każe takie czynności, które cywilizacja zachodnia uważa za zasługę i spełnienie moralnych obowiązków względem bliźnich. Wobec stałej kradzieży funduszów drogowych, której nie dorównywa nawet kradzież szpitalnych, kraj nie ma dróg, mostów, kolei żelaznych, kanałów, spławnych rzek, przez co cierpi handel, przemysł i rolnictwo.
A warto tu powiedzieć o rozmyślnym utrzymywaniu fatalnych stosunków komunikacyjnych w kraju, bądź przez chroniczną kradzież funduszów drogowych, bądź też przez systematyczne tamowanie rozwoju sieci kolejowej z takim skutkiem nadzwyczajnym, że dziś pod tym względem nie tylko pozostaliśmy daleko w tyle za Europą Zachodnią, za Galicją, Austrią czy Niemcami. O rujnującej gospodarce miejskiej, o bezprzykładnym położeniu Warszawy, jednego z najpierwszych miast w Europie, a pozbawionego tych elementarnych praw, jakie posiada ostatnia mieścina w cesarstwie.
Jeżeli rolnictwo nie upadło zupełnie, to tylko dzięki wrodzonemu zamiłowaniu, pracowitości i energii mieszkańców. Jeśli przemysł rozwinął się nawet w ostatnich dziesiątkach lat, to powodem tego były cła ochronne i konieczność wypłaty ich w złocie, co skłoniło obcych kapitalistów do zakładania fabryk w obrębie państwa. Inaczej mówiąc, Stało się to niezależnie od miejscowej biurokracji. Przeciwnie. Nieżyczliwość jej dla kraju i formalizm były i są dotychczas ciężką przeszkodą, którą należy na każdym kroku zwalczać.
A sądownictwo? Sądownictwo? Sądownictwo apelacyjne, okręgowe, pokojowe obsadzone zostało wyłącznie przez Rosjan zgoła nieobeznanych ani z warunkami, ani nawet z prawodawstwem krajowym. W najsubtelniejszych zagadnieniach procesu cywilnego, wymagających zarówno głębokiej znajomości stosunków, pojęć i zwyczajów społeczeństwa polskiego, jako też oswojenia się z duchem miejscowej, kodyfikacji sejmowej i napoleońskiej, orzekają nieświadomi tych rzeczy sądownicy rosyjscy, goszczący w tym kraju na przygodnym etapie swojej kariery służbowej. Ci sędziowie zresztą, choćby nawet osobiście uczciwi, są poddawani bezpośredniej presji administracyjnej, występującej niekiedy wręcz skandalicznie w głośnych procesach przeciw uprzywilejowanym mordercom i gwałcicielom, którzy wychodzą z sądu obronną ręką, jeśli są Rosjanami w mundurze i jeśli ich ofiarą jest artystka albo suchotnica polska. Sądów przysięgłych, jakie od dawna posiada cesarstwo, królestwo jest pozbawione zupełnie, między innymi dlatego, że nie ma sposobu wprowadzić ich z językiem rosyjskim, a z polskim wzbrania system.
Biurokracja w Polsce podejrzewa społeczeństwo o to, co sama czyni, ponieważ zaprawia wszystko swą rusyfikacyjną polityką. Mniema przeto, że Polacy w każdej pracy społecznej obok celu jawnego istnieje inny, ukryty. A tym innym jest podtrzymanie polskości. Podejrzliwość ta czcza, niedorzeczna i niegodna wielkiego, ufnego we własne siły i we własną niespożytość państwa, stanowi jedną z głównych cech tutejszych rządów rosyjskich. Ma ona swój wyraz w cenzurze posuwającej ostrożność aż do dzieciństwa i we wszystkich innych władzach miejscowych. Wietrzy się we wszystkim niebezpieczeństwo dla państwa. W znacznej części czyni to dla uzyskania wziątków, ale również z nienawiści do społecznego rozwoju, z rutyny, z ciasności umysłowej i z takiego rozumienia rzeczy, że obowiązkiem i tytułem do nagrody dla każdego rosyjskiego urzędnika jest czegoś dochodzić, coś śledzić, coś wykrywać. Otóż nie ma nic do wykrywania. Jest to rola śmieszna, zmniejszająca szacunek i budząca niechęć i pogardę. Nie potrzebuję również mówić o ucisku religijnym. Wiadomo, co działo się pod tym względem, nie tylko na Litwie, ale i w Królestwie, gdzie rozgrywa się jeszcze tragedia unicka, niepamiętna w dziejach nowożytnych od czasów dragonat Ludwika XIV.
Ucisk religijny. Polski ksiądz katolicki z pierwszego pasterza swego ludu zdegradowany został na stopień ostatniego oficjalisty rządowego, a zarazem osoby wiecznie podejrzanej i pod nadzorem będącej. Jest on pilnowany w swoich najprostszych obowiązkach duszpasterskich, krępowany w dobroczynnych, ścigany w wychowawczych. W każdej rzeczy, z każdego kroku musi referować się pierwszej, lepszej władzy świeckiej. Ta władza innowiercza wchodzi do seminarium katolickiego i opinią swoją względem dostatecznej znajomości literatury rosyjskiej stanowi o kwalifikacji na dobrego księdza katolickiego.
Jak krzyżakom, którzy chrzcili Litwę, w gruncie rzeczy chodziło o to, aby się nigdy nie ochrzciła, albowiem straciliby wówczas rację bytu i korzyść spod bojów, tak i biurokracja pragnie kraj rusyfikować, ale zrusyfikowanie go ostatecznie byłoby dla niej czymś w najwyższym stopniu niepożądanym, ponieważ w takim razie nie byłoby kraju, który wolno jest wyniszczać, polskości, którą można gnębić, Polaków, których można śledzić, uprzywilejowanych miejsc, które można zajmować, pensji, awansów i pola do wyłapywania ryb z umyślnie zmąconej wody. A przecież system ten stosowany jest do kraju posiadającego miliony mieszkańców, do narodu mającego 1000 lat kultury i najbardziej przywykłego w ciągu wieków do samoistnych instytucji. Nie mógł też i nie może ów system zrodzić innych wyników, jak coraz głębsze obopólne nieporozumienie, coraz większy rozdział między stronami i coraz większą obopólną szkodę.
Siedzimy tym sposobem w domu naszym własnym, wywłaszczeni przymusowo. Niby komornicy na wysokim komornem, zgoła na łasce gospodarza, który do samego ogniska narodowej rodziny naszej, do najświętszych spraw naszych się wdziera, a nawet o porządne utrzymanie zabranego domu nie dba. Dochody z niego na postronne cele obraca. Zaniedbuje najniezbędniejszych instalacji, napraw, przebudowy, oświetlenia. Nie troszczy się o to, że w tym domu wszędzie się wali, przecieka, że w nim coraz duszniej i coraz ciemniej.
Bez wszelkiej przesady można powiedzieć, że mamy zbytek takich praw, które powodują cierpienie. Takich, które potęgują życie, nie mamy. Jak to? Może zapytać opinia rosyjska. Więc od 40 lat rządzicie, jak sami chcecie tym krajem. Miesicie go i przewracacie, jak wicher przewraca powierzchnię morza. I takie są jedynie owoce waszej działalności? Więc potrafiliście z największą szkodą interesów rosyjskich wszczepić tylko nienawiść do Rosji i do rosyjskiego państwa we wszystkich warstwach ludności. Tak zwani nasi ugodowcy nie znaleźli gruntu w społeczeństwie. I nie znaleźli go słusznie, albowiem naród polski styka się i ma do czynienia z Rosją wyłącznie biurokratyczną. Tej zaś postulaty są tego rodzaju, że zgoda na nie byłaby prostym narodowym samobójstwem. Przypuszczenie, że mogłyby przyjść takie czasy, w których Polacy wyrzekliby się swej narodowości, języka i wyznania, jest czymś tak potwornym, że tak zwanych ugodowców naszych otacza niechęć narodowa.
Tak zwani ugodowcy są to ludzie, którzy wśród żadnych warunków czekać nie chcą albo nie mogą. Nie znaleźli oni, postrzega trafnie autor listu, gruntu w społeczeństwie i nie znaleźli go słusznie. A jednak oni to przede wszystkim wysuwają się natarczywie na rzekomych tego społeczeństwa przedstawicieli. Posiadają do tego 3 kwalifikacje następujące. Po pierwsze, nic nie zrobili dla swojego narodu. Po wtóre, nie znają go. Po trzecie, naród ich nie zna i znać nie chce. Z Rosją dzisiejszą nikt nie ma prawa ugadzać się, ubijać targu za społeczeństwo polskie.
Przynależność do Rosji jest wielkim narodowym nieszczęściem. I że ze strony państwa naród może tylko zła i cierpień oczekiwać, wzrasta i pogłębia się z każdym dniem klęska wewnętrzna dla nas, ból dla nas. Stałym stanem, w jakim żyje naród polski w państwie rosyjskim, jest najgłębsze cierpienie.
Nie jest to skarga, jeno proste skonstatowanie oczywistego faktu. Dajemy temu państwu ponad możność naszą. Jego potęga w niemałej części stoi naszą krwią i mieniem. To. 10% ogólnego składu armii rosyjskiej, więc około 100 tysięcy ludzi na stopie pokojowej, około 300 tysięcy na wojennej, stanowią katolicy, to jest Polacy. Z samego Królestwa Polskiego wybiera rząd corocznie 25 tysięcy poborowych. Podobnie udział nader poważny mamy w zasileniu skarbu państwa rosyjskiego. Dochody państwowe z Królestwa Polskiego wynoszą dziś corocznie około 150 milionów rubli. za Królestwa Kongresowego, również pod berłem rosyjskim, cały nasz budżet roczny wynosił 10 milionów rubli. Utrzymywaliśmy z tego własną wzorową armię krajową, własny sprawny rząd, własne doskonałe sądownictwo, instytucje reprezentacyjne. Czyniliśmy wielkie inwestycje kulturalno-społeczne. Podnieśliśmy kraj w lat kilkanaście z zupełnej ruiny do kwitnącego stanu. Mściwość jest cechą narodów słabych, a Polski jest silny. Krzywdziciel miewa zazwyczaj dłuższą pamięć od pokrzywdzonego. Trudniej wybaczyć te krzywdy, które się wyrządziło, aniżeli te, których się doznało. Ogrom nieszczęść nauczył nas rozumu. Nie porywamy się niewcześnie do broni, ale też nie kwapimy się bynajmniej do różdżki oliwnej. Wytrzeźwieliśmy na obie strony.
Jest wprost rzeczą prawie nie do uwierzenia, żeby system, o którym dziś nikt nie wątpi, że przynosi tylko obopólne szkody, mógł trwać lata całe. I ażeby na domiar wykonywała ten system taka kategoria ludzi, która czyni go jeszcze szkodliwszym. Jeżeli warunkiem zaufania ze strony państwa do nas jest wyrzeczenie się przez nas narodowości, języka i wyznania, to niechże państwo nie ufa nam nigdy, albowiem nigdy na taką ufność nie zasłużymy. Powtarzam raz jeszcze, że nie mam bynajmniej zamiaru kreślenia programu na przyszłość i że stwierdzam tylko istniejący, rozpaczliwy stan polsko-rosyjskich stosunków. Starałem się, by głos mój był tak spokojny i tak rzeczowy jak głos historii, ale prawdę należało wypowiedzieć wyraźnie, albowiem niedomówienia prowadzą w takich razach do ciężkich błędów.
Autor wziął asumpt z obecnej wojny rosyjsko-japońskiej do podniesienia sprawy rosyjsko-polskiej. Chcemy wierzyć, że z doznawanego obecnie fizycznego wstrząśnienia powinna wyniknąć zbawienna reakcja, która otworzy im oczy na ich ciężkie błędy. Szli dotychczas na oślep inercją biurokratyczno-militarnego koloru. Doszli do absurdu. Pragniemy, aby przejrzeli, a przejrzawszy, rozrządzili uczciwie i rozumnie w swojej złej i niedorzecznej gospodarce polskiej. Im bardziej rozczytywać się w tym niezwykłym liście, tym jaśniejszym się staje, że tu nareszcie odezwał się ktoś taki, kto wybornie odczuwa ducha swojego narodu, a zarazem jasno pojmuje ducha chwili i w lot pochwycił jej potrzeby. To pismo tak treściwe, rzetelne i proste jest dokumentem znamiennym, jest czymś więcej, bo czynem pożytecznym przychodzącym w samą porę.
Było to słuchowisko List do ministra rosyjskiego. Udział wzięli Tomasz Bielawiec i Mirosław Majewski. Realizacja akustyczna Piotr Wierzchoń.